Kraków Kultura. Na co dzień.
Georgina Grybosz wciąż na antenie Radia Kraków Kultura i trwa audycja Kultura na co dzień, czyli nasze poranne spotkanie z słuchaczkami i słuchaczami. I zapowiadany już gość, który dotarł przez nieszczęśliwe korki krakowskie, Krzysztof Siwoń. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Georgino.
Krzyśku, rozumiem, że Kraków nigdy nie zawodzi, kiedy się spieszysz i kiedy jest deszcz i czas niestety się nie wydłuża i powoduje kłopoty.
To prawda, to prawda. Tak myślę o jutrzejszym koncercie i podejrzewam, że będziemy musieli też pewnie trochę poczekać na publiczność, która w czwartkowy wieczór będzie docierała z różnych zakątków Krakowa, mam nadzieję, do Nowej Huty.
No mam nadzieję, że nie tylko Krakowa.
Być może.
Nie ograniczajmy się.
Oczywiście jest specyfika koncertów, jakby nie było w środku tygodnia, chociaż jak się mówi w Krakowie czwartek, to już prawie weekend.
Tak, natomiast... tak. Chociaż głównie u studentów to funkcjonuje, chociaż tak. no właśnie, może studentów też zapraszamy na koncert.
Studentów też zapraszamy, oczywiście już w trakcie juwenaliów, pewnie świetnie rozbawieni i wprawieni w nastrój ten karnawałowo-juwenaliowy. Mogą oczywiście także, ja sobie obiecuję wiele po tej młodej publiczności właśnie, zwłaszcza w kontekście takich koncertów bardziej śmiałych, odważnych, które są wyzwaniem odbiorczym.
Powiedziałeś, dużo sobie obiecujesz i fantastycznie wprowadziłeś mnie do tego, co sobie wymarzyłam i zaplanowałam na dzisiejsze spotkanie, czyli zanim do Agaty Zubel i do Malerów, to trochę odsłońmy kulisy, Krzyśku, twojej pracy, bo przed chwilą tutaj kuluarowo powiedziałeś, że jesteś kulturoznawcą i trochę inaczej patrzysz na element komunikacyjny czy PR-owy. Mhm. To jak patrzysz, że sobie obiecujesz?
Tak. No te kuluary i PR to od razu kojarzy się z jakąś taką czarną magią, a PR-owiec to ta szara eminencja, która stosuje różne triki, żeby...
Zawsze kłamie i musi gasić pożary.
No właśnie, tak to przynajmniej znamy z seriali różnego rodzaju, które poświęcone są temu tematowi. Ja faktycznie postrzegam się bardziej jako człowieka, który opowiada o działalności orkiestry. No i staram się w tym opowiadaniu być przede wszystkim szczery i znajdować język komunikacji, który jest odpowiedni i który odpowiada naszej publiczności też.
No właśnie, publiczności, która już jest i trwa, publiczności, która się formuje, publiczności, która ma być coraz bardziej różnorodna i się poszerzać, bo mówimy jednak o klasyce, o której opowieść jest taka wciąż pokutująca nieco, choć się zmienia. Mhm. Ale jednak stanowi pewne wyzwanie w Polsce. Nie mamy przyzwyczajonej publiczności, która sprawdza harmonogram i jest zła, że nie może być w filharmonii, powiedzmy, w Łaźni Nowej w tym samym dniu, prawda? To jest pewien rodzaj wyzwania.
Są też stali bywalcy. Ja będę teraz szczery i powiem wprost, że
bardzo
my
się
nie
cieszymy,
mamy...
lubimy to na antenie.
Tak, przed chwilą powiedziałem, że staram się być autentyczny, więc teraz dowód. My nie mamy takich badań, rozumiesz, stricte naukowych, socjologicznych, które by nam tę publiczność dostatecznie dobrze opisały. Dlatego musimy po prostu obserwować, rozmawiać z widzami, z widzkami. I faktycznie stały trzon tych uczestników koncertów istnieje. To nawet widzę po twarzach, ponieważ... Ja też chodzę na wszystkie koncerty Sinfonietty, tak, ponieważ lubię również muzykę, poza tym, że jestem PR-owcem. No, ale też czasami jesteśmy zaskoczeni po prostu. Na przykład, że widzimy dużo młodych ludzi, co było na początku niekoniecznie akurat w przypadku koncertów Sinfonietty widoczne, ale chociażby przykład ostatniego koncertu czwartkowego Filharmonii Krakowskiej, którą przecież kojarzymy jednak z taką publicznością starszą, no to było naprawdę świetny też widok, widzieć nowe twarze na widowni. I właśnie bardzo wielu młodych ludzi. Mhm. To jest pewnie kwestia złożona, kwestia repertuaru, ale też kwestia opowiadania o tym repertuarze. o co pewnie też chciałaś zapytać.
No właśnie. Jak tworzyć opowieść, która w XXI wieku może rywalizować z bardzo szybkim kontentem, z informacjami, które nam przebiegają pod palcami? Jak pokazywać, czy faktycznie warstwa wizualna jest najważniejsza, czy muzyka, która daje jednak możliwości audio, jest tutaj pomocna, czy niekoniecznie?
No właśnie, dotknęłaś chyba kluczowej kwestii, bo Frank Zappa kiedyś powiedział, przypomniał mi się ten cytat, że mówić o muzyce to jak tańczyć o architekturze. Więc sama materia jest delikatna i trudna do przedstawiania po prostu. No i tutaj oczywiście naszym rozwiązaniem jest stosowanie różnego rodzaju form i środków przekazu. Więc to na pewno musi być środek wizualny. My się posługujemy takim kluczem barwnym na przykład, ponieważ no jest to rodzaj analogii pomiędzy tym językiem wizualnym a językiem muzycznym, prawda? I tutaj mamy barwy. Ponieważ też mamy różne cykle, którymi jednocześnie zapraszamy różną publiczność do muzyki klasycznej, no to też różnicujemy to barwnie na przykład. Poza tym, jako kulturoznawca myślę, ale też po prostu jako uczestnik, meloman, uczestnik wydarzeń muzycznych, myślę, że nie można być zbyt hermetyczny w tym opowiadaniu o muzyce. My cenimy sobie bardzo współpracę też z autorami, autorkami tekstów do programów koncertowych na przykład, którzy potrafią opowiedzieć o danym programie, o utworach nie językiem muzykologicznym koniecznie, nie opowiadając o tercjach wielkich i małych, ale na przykład pokazując to, co jest podstawą w odbiorze muzyki, emocje właśnie, bogactwo przymiotników, które przybliża publiczności ten program też.
No właśnie, to jest taki element, którego ja jako odbiorczyni wciąż poszukuję, czyli czegoś, co powie mi, nie wytłumaczy mi językiem akademickim, nie zabije mnie, nie pokaże, że to nie jest dla mnie i że to wciąż ma być zamknięte w takiej szufladzie z napisem exclusive albo nie dla ciebie. To jest taki odwieczny problem, że bardzo się staramy być może przeintelektualizowani trochę w opowiadaniu o czymś, co zamknęliśmy z tym hasłem powaga,
to
klasyka.
To prawda. No ja mam jeszcze jedno doświadczenie, na którym mogę się opierać, ponieważ prowadzę zajęcia na uniwersytecie ze studentami, między innymi też poświęcone muzyce. No i widzę, jak bardzo na początku ludzie, nie mający może specjalnie doświadczenia takiego wyszkolenia muzycznego, są po prostu przerażeni tą terminologią, są przerażeni też, wiesz, całym tym rytuałem związanym na przykład z odbiorem muzyki klasycznej. Z tym, że filharmonia kojarzy się z byciem cicho, siedzeniem spokojnie.
Starszym panem we fraku i elegancko ubraną panią.
Tak. Albo z tym, że ktoś w szatni też pogania, tak, żeby się równo ustawiać i nie pchać. Że nie można robić na przykład zdjęć ani nagrywać, tak? A przecież no, młodzi ludzie też żyją już praktycznie równolegle w tych dwóch światach, tak? Wirtualnym i realnym, więc są na koncercie i na Instagramie jednocześnie.
Tak, to prawda.
I na przykład mnie się to podoba i mi to nie przeszkadza.
No właśnie, jest jeszcze jeden taki element, bo użyłeś feminatywu Wicki, co oczywiście mnie bardzo cieszy i od razu uszczęśliwia, zwłaszcza, że trochę o roli kobiet dzisiaj porozmawiamy przy okazji koncertu.
No coś niecoś wiemy jednak o naszej widowni, patrząc na statystyki, więc ja w ogóle chyba powinienem używać
feminatywu
w pierwszej kolejności słowa odbiorczynie, ponieważ stanowią kobiety większość publiczności na naszych
to zupełnie
koncertach.
Jak w literaturze.
Tak.
Natomiast chciałam zapytać o to, czy odczuwacie taki dyskomfort, czy próbę zmiany w narracji właśnie w słowach, ponieważ wiemy, że też środowisko muzyczne jest podzielone w kwestii feminatywów. Wciąż mamy informację o tym, że ktoś jest dyrygentem, nie dyrygentką, kobieta. I jest to zupełną, że tak powiem, dowolnością użytkowania, ale kobiety też stoją na stanowisku, żeby nie używać feminatywu przy niektórych z określeń. Też zupełnie nie przyjęło się, jak mam wrażenie, być może mnie wyprowadzisz z błędu, słowo muzyczka. Jako to, które niesie również taki dość niefajne konotacje z czymś bardzo lekkim, z niefrasobliwą synonim, muzyką. Prawda? No właśnie. No ale mamy też pilot pilotka, prawda? I jakby szereg innych skojarzeń, które możemy tutaj przywołać. No i pytanie, jak sobie z tym radzicie? Bo jednak Sinfonietta ma twarz kobiety, zwłaszcza teraz. No dwie dyrektorki, właśnie dyrygentka. Teraz mamy też opowieść o Almie Mahler i Agacie Zubel przy okazji koncertu. No absolutnie feminatywy powinny rządzić. Jak to wygląda?
No, samo słowo sinfonietta to jest rzeczownik w rodzaju żeńskim.
Sinfonietta,
prawda?
Jest kobietą.
Tak, tak. Tak czasem mówimy. Natomiast jeśli chodzi o te określenia feminatywy, no to ja zawsze wychodzę z założenia, że ktoś, kto się posługuje tym rzeczownikiem, musi zadecydować, więc ja po prostu zapytałem gdzieś tam na początku swojej pracy naszej pani dyrektor Agaty Grabowieckiej i pierwszej dyrygentki, dyrektorki artystycznej. Właśnie. Jak już się domyślasz, pani jaka była odpowiedź?
No właśnie, pani dyrektor, pierwszej dyrygentki, dyrektorki artystycznej, tak. Dyrektorki czy pani dyrektor?
Tak. No, myślę, że mamy dużo możliwości, natomiast obie i Katarzyna Tomala Jedynak i Agata Grabowiecka wyraźnie opowiedziały się za tymi feminatywami, więc to też wszędzie je stosujemy. No, dla mnie to nie stanowi problemu jakiegoś takiego filologicznego, więc myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. Tak jak powiedziałaś o tym pilocie i pilotce, tak? Może na pierwszym, drugim, trzecim razem nas to razi, ale w końcu się przyzwyczajamy, tak?
No i chyba też taka nasza rola, prawda, w tej opowieści, w kreowaniu tego kulturalnego świata, świata kultury, świata sztuki, pewnej wolności i swobody, z którą świat artystyczny zawsze się kojarzył.
Tak. Być może ja też w ogóle nie chciałbym robić z tego jakiejś takiej sensacji. Nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiesz, tak, że oto kobiety sterują, rządzą Sinfoniettą Krakowią i to jest jakaś niesamowita rewolucja, tak? Chciałbym, żeby może za parę lat to było normą i że nie będzie nas dziwić też obecność kobiety dyrygentki za pulpitem. Więc owszem, podkreślamy to...
Mnie nie dziwi, mnie cieszy.
Rozumiem. Podkreślamy, ilekroć to ma taki wymiar trochę przywracania czegoś, co było przez wiele lat zaniedbywane może, albo wypychane, albo celowo wymazywane. No i myślę, że tu akurat jest dobry moment, żeby przejść do tego tematu koncertu.
Tak, tak, to jest idealny moment.
Z muzyką Almy i Gustawa Mahlerów, prawda?
No właśnie, już wywołałeś nazwisko i wywołałeś te dwa imiona. No i tutaj mamy absolutnie jednak do czynienia z sytuacją jednak przywracania,
tak,
prawda?
Tak. To jest oczywiście idea samej Agaty Zubel. Aczkolwiek my przyjęliśmy ją z otwartymi rękami, niezwykle entuzjastycznie. Idea polega na tym, że oczywiście pieśni Gustawa Mahlera są niezwykle mocno zakorzenione w historii muzyki i w repertuarach, są po prostu kanonem. Natomiast no, osobliwie rzadko wykonuje się razem pieśni tych dwojga kompozytorów, którzy... Jak wiadomo, dzielili życie, byli małżeństwem, ale dzielili także ten sam zawód. Oczywiście Alma Mahler trochę może na pół etatu, bo tu jest oczywiście ten kontekst historyczno-społeczny i rola kobiety przed 100 laty nie pozwalała oczywiście na taką karierę kompozytorki na pełen etat, że się tak wyrażę.
No ale właśnie, nie pozwalała, czy trochę Gustaw nie pozwalał? Bo tutaj ta narracja jest prowadzona w ten sposób, że ona zginęła w jego cieniu, że artystka, może tak to nazwijmy, artystka, która spłodziła mnóstwo tak naprawdę dzieł, bo to, że zostało około 17 czy 17,
tak,
to jest jakby pokłosie wojny, ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że była płodną artystką.
Tak.
I jednak ten kontekst i wypowiedzi, które się zachowały, to było wchłonięcie, to było uszczęśliwianie Gustawa, 19 lat starszego, dobrze usytuowanego mężczyzny, a niekoniecznie Almy, która chce tworzyć. No więc jak to jest?
Ja bym samego Gustawa
nie demonizował,
nie obwiniał aż tak mocno. Oczywiście jego osobowość była niezwykle trudna, jak wiadomo. z listów, z wszelkiego rodzaju przekazów, które się zachowały. Natomiast no to, że część tych partytur nie przetrwała, to też kwestia kultury, prawda? To, że one były na przykład w niewielu kopiach, prawda? Nie były aż tak mocno rozpowszechnione. Dlatego mamy niewielką literaturę muzyczną po Almie. No tym bardziej wydaje mi się, że skoro przetrwało tak mało, a są to tak cenne rzeczy, to warto do tego wracać. No a w ogóle pomysł połączenia muzyki Gustawa i Almy, no wydaje się coś absolutnie naturalnego, a okazuje się bardzo rzadko to brzmi w jednym programie jednego wieczoru.
Ale muzycznego. W zasadzie dlaczego się nie sięga w ten sposób? Chce się jasno oddzielić pracę tej dwójki, czy właśnie idea tego, żeby jednak pokazać Almę, to już zostańmy właśnie, odetnijmy tego mężczyznę, tak, którego tak. obwiniamy bardzo często, w związku z tym skupiamy się tylko na postaci kobiecej, a to jest to 50/50. To jest tak. to pokazanie, że jednak może być równowaga w przyrodzie.
Tak. No to oczywiście jest pomysł znowu Agaty Zubel, czyli podział programu równo, prawie że takim parytetem matematycznym, prawda? Z takim podejściem bardzo obiektywnym. To znaczy, że mamy 2 cykle i 9 pieśni Gustawa i 2 cykle i 9 pieśni Almy. Czemu się ich nie łączy? No, nie chcę odpowiadać za innych.
A intuicyjnie?
Dla mnie to było bardzo zaskakujące odkrycie, że faktycznie rzadko takie koncerty można spotkać. Intuicyjnie? No może właśnie dlatego, że trochę traktujemy wciąż Almę jako kobietę kompozytorkę, a nie na równi, tak, żeby można ją było zestawić z innym kompozytorem.
No to ciekawe spostrzeżenie, bo ja gdzieś czułam podskórnie, że właśnie chcemy już tylko jednoosobowo, że to jest taka idea, która przyświeca bardzo często herstorycznym opowieściom, Aha. czyli już absolutnie odcinamy opowieść, zwłaszcza, że tutaj tych mężczyzn o wielkich nazwiskach i wielkich dokonaniach w przypadku Almy pojawia się znacznie więcej.
Tak.
No właśnie.
No ale właśnie, dlaczego ona bardziej słynie jako żona Malera, Gropiusa i tak dalej.
No to już patriarchalna opowieść, tak. która nam się tutaj tworzyła przez lata. Ale my też chyba lubimy takie smaczki. Lubiliśmy demonizować kobiety, demoniczne kobiety Witkacego. To są takie opowieści, które są bardzo nośne, są catchy, jak powiedzielibyśmy teraz. Mhm. Wspaniale jest opowiadać o romansach, trochę wchodzić w salony, niekoniecznie właśnie muzycznego Wiednia, ale raczej przyglądać się temu, co działo się w kuluarach, gdzieś obok tej muzyki. No to my wciąż żyjemy plotkami, nawet jeśli one dotyczą fin de siècle, to wciąż będą plotkami, którymi możemy się karmić, prawda?
No to prawda, trafne spostrzeżenie. No przecież też książka poświęcona Almie Maler, to też jest dzieło francuskiego pisarza, który szczególnie pewne wątki wybierał. Tam faktycznie o muzyce jest trochę mniej niż o tym plotkarskim, jak to nazywasz, aspekcie.
Tak, i przykleja się jako dziewczynę Klimta i różne inne opowieści. To prawda, ale dobrze, wróćmy do koncertu. Mamy to niesłychane połączenie. Co sama Agata Zubel mówiła o tym pomyśle? Dlaczego wyciągnęła w ogóle Almę Maler w tym momencie? Czy to jest jakiś szczególny, czy znajdował się jakiś szczególny pretekst do tego, żeby opowiedzieć znowu jej historię, pokazać pieśni?
Myślę, że Agata Zubel jest taką poszukującą artystką, więc to jest niejako wpisane w jej DNA, żeby nie zatrzymywać się na kanonie, ale gdzieś tam poszerzać przynajmniej ten repertuar. Więc takiej bezpośredniej motywacji nie znam, szczerze mówiąc. Akurat o tym z Agatą Zubel nie rozmawialiśmy. Natomiast wyraźnie zainspirowała ją też różnica języka muzycznego, tak? Że żyli tak blisko obok siebie, ale jednak różniły ich harmonie, które wykorzystywali, rodzaj ekspresji. I też to, co wydaje mi się w tym koncercie ciekawe, może warto też powiedzieć o tym, że same aranżacje powstałe przy okazji tego projektu są nowymi aranżacjami. I dzieła Gustawa Malera zorkiestrował właśnie Ernst Kowaczycz, który jednocześnie będzie dyrygował Sinfonietą Krakowią. Natomiast dzieła Almy zorkiestrowała sama Agata Zubel. Ja tak trochę przysłuchiwałem się już próbą i wydaje mi się, że samo to jest bardzo interesujące, że jest też trochę inny język w samej orkiestracji.
Ale słychać to, jakby kiedy niewprawny, dajmy na to, słuchacz, który jest po prostu zainteresowany samą historią albo słyszał opowieść o Alnie Mahler, dajmy na to, pojawiły się przy okazji też kobiet z obrazów, mamy ukłon w stronę literatury i tego, że przywołuje nam pewne postaci kobiece z historii. Kiedy usiądzie i zacznie słuchać tego koncertu, będzie mógł to dostrzec, czy przeciwnie?
Myślę, że tak, że usłyszymy na tym koncercie tę różnorodność, pewną walkę może nawet ekspresji. No i wierzę, że urodzi się w trakcie tego koncertu coś nowego, jakaś wartość dodana właśnie, której ja też na przykład na próbach jeszcze nie słyszałem, więc jestem niezwykle podekscytowany jutrzejszym wieczorem.
A powiedziałeś o walce. Zastanawiam się, czy faktycznie jest taki element, który pokazywałby kobiecość i męskość jako pewien rodzaj właśnie walki na opowieść, na słowo, na układ orkiestry, na moc, na intensyfikację. Są takie wyczuwalne nuty, które mogą pokazywać pewną przestrzeń właśnie do walki.
Nie wpuścisz mnie w ten kanał.
Tylko troszeczkę próbuję.
Ponieważ no, oczywiście są takie stereotypowe ujęcia, powiedzmy typowo męskiej ekspresji, typowo kobiecej, gdzie może z kobiecością kojarzyłby się liryzm, a z kolei męskość
to gdyby tak sięgnąć do romantyzmu, to myślę, że panowie świetnie dawali sobie radę z liryzmem.
W samej twórczości Mahlera przecież też są oba te elementy chociażby i wiele różnych odcieni i barw, także emocjonalnych. To też może nie warto pod tym względem patrzeć, ale po prostu jak na różnorodność, wrażliwość dwojga osób, których, jak zaczęliśmy tę rozmowę, łączyło życie, a tak wiele dzieliło muzycznie. Więc to, mimo że to będzie koncert z pieśniami wypełniony jedną formą muzyczną, to będzie bardzo, bardzo różnorodny.
A jak Sinfonietta postrzega tego typu działania? No bo mamy cykl Nowa.
Tak.
Poszukujemy czegoś nowego, otwieramy się, szperamy. Jak sama orkiestra, jak muzycy reagują? Czy to jest taki sławny przepływ energii pomiędzy twórcami, a orkiestrą, artystami, grupa takich trochę zjednoczonych umysłów, jakkolwiek górnolotnie by to w tym momencie nie brzmiało, która po prostu tworzy faktycznie pewną nową jakość?
Tak, no orkiestra wyróżnia się tym, że bardzo szuka tych wyzwań, jest otwarta na propozycje i to niekoniecznie nie muszą one dotyczyć jakichś takich bardzo eksperymentalnych form. No, chociaż ja osobiście uważam, że brzmienie sinfonietty smyczkowe najlepiej spełnia się w takim repertuarze dwudziestowiecznym i później też. No, o ile oczywiście ciekawie go dobieramy. No i cykl sinfonietta.
Po prostu współczecha.
Tak, rozumiem, że podzielasz ten pogląd.
Wiesz co, powiem ci, że nie słyszałam tak często sinfonietty, żeby wypowiedzieć się na temat różnic w dawnych dziesięcioleciach, a tych, które są teraz. Natomiast zawsze wychodzę z przyjemnością w związku z tym. Myślę, że to jest najlepsze świadectwo tego, że skoro cieszymy się odbiorem muzyki, to znaczy, że to idzie w dobrym kierunku.
Mhm. No więc cykl, o którym wspomniałaś, czyli sinfonietta nowa, to jest najświeższy wynalazek naszej dyrekcji Agaty Grabowieckiej i Katarzyny Tomali-Jedynak. I widzę, że te działania programowe są obliczone też na próbowanie różnych form odkrywania i poszerzania różnych też horyzontów naszych odbiorców. Bo mieliśmy na początek tego cyklu koncert z Adamem Bałdychem, który był taką właśnie współczesną wariacją, ale o tradycji muzycznej jednak. Tam było słychać dużo nawet muzyki renesansowej.
Ja jestem absolutną fanką Bałdycha. Zresztą lubię, kiedy sięga się po różne elementy. Też dlatego mam słabość do Bastardy na przykład, która absolutnie w tych kręgach kulturowych po prostu wymyka się jakimkolwiek kategorią. I mam wrażenie, że są w stanie z tego zrobić po prostu tak piękne opowieści, których kompletnie bym się nie spodziewała. I Bałdych też ma w sobie coś takiego, że on odkrywa odkrywa historię, niebywałą historię, że to przestaje być muzyką, przestaje być tylko dźwiękiem. Może za daleko uciekłabym, mówiąc, że doznaniem, ale faktycznie jest taką zawieszoną emocją, która coś opowiada i uważam, że absolutnie są to po prostu fenomenalne przestrzenie do eksploatowania teraz. Nie wiem, czy też możesz iść w tym kierunku.
No ale... ten debiut, czyli pierwszy koncert w cyklu Sinfonietta Nowa, debiut z Bałdychem, no absolutnie natchnął nas też poszukiwaniem nowych odkryć, bo to był ogromny sukces po prostu artystyczny. Mm-hmm. Widać było, że orkiestra również nabrała wiatru w żagle. Publiczność, naprawdę też dostawaliśmy bardzo dobre sygnały ze strony widowni. Myślę, że kolejne przykłady realizacji tego cyklu szły trochę w inną stronę, bo mieliśmy potem koncert z Krokę w styczniu. Mm-hmm. I to z kolei łączenie tych etnicznych brzmień z brzmieniem smyczkowym. Również koncert, który absolutnie się sprzedał na pniu. Mhm. Myślę, że koncert z Agatą Zubel jest jeszcze inny, tak? Bo on stanowi na przykład połączenie z tym światem wokalistyki, tak? Mhm. I tutaj Agata Zubel, wszyscy znamy jej możliwości wokalne, zawsze podchodzi do tego bardzo tak ekspresyjnie. I tutaj oczywiście też oryginalny program odgrywa istotną rolę.
Ale myślę, że cykl jest na tyle pojemny, żeby nie wrzucać go w żadne ramy, że chyba wy też nie macie takiej potrzeby, żeby narzucać sobie formę tylko instrumentalną, albo tylko wokalną, albo tylko solistyczną, że to wszystko ma funkcjonować, no tak, rozwijać się, tak, sprawdzać, prawda? Tak. Jest to pewien rodzaj
czyli
badania.
To jest nieznana droga i wcale nie musimy zamierzać sobie jakiegoś celu, po prostu samo wędrowanie będzie tutaj odkryciem i celem tej drogi. Te poszukiwania współczesne oczywiście staramy się też włączać do innych naszych działań, koncertów. To są chociażby zamówienia kompozytorskie. W zeszłym roku zrealizowaliśmy taki projekt, właśnie Wariacje Ludowe z Janem Stokłosą i to była właśnie też współczesna wariacja na temat znanych melodii polskich ludowych. W tym roku już możemy ogłosić, myślę, że to znowu będzie na antenie Radia Kraków, pewien debiut.
Cudownie,
i premiera,
proszę teraz wszyscy strzygą uszy.
Że przygotowujemy się do realizacji zamówienia koncertowego z Leszkiem Możdżerem, więc cudownie. Tu z kolei będzie ten świat jazzu znów, który zresztą też u Bałdycha przecież.
No, nie da się ukryć.
Przecież bardzo mocno jest reprezentowany.
O tyle te nazwiska są dla mnie, może nie dla mnie zaskakujące, ale one się kojarzą z mainstreamem jednak. Mhm. Czy pojawiły się takie głosy, albo macie gdzieś podskórną obawę, że ktoś zarzuci wam pójście w kierunku pop, albo po prostu sprzedaży, pewnego takiego uładzenia klasyki, która rządzi się nieco innymi prawami, bo klasyka i jazz są gdzieś blisko siebie, ale jakby i Możdżer, i Bałdych, i Stokłosa, no to są jednak postacie, które również w tej przestrzeni mainstreamowej są świetnie znane, niekoniecznie właśnie w tym świecie tylko i wyłącznie klasyki. Macie taką obawę, czy absolutnie nie? Czy to jest właśnie ten rodzaj otwarcia nowej historii Sinfonietty?
Nie kierujemy się lękiem, kierujemy się raczej pomysłem, ideą, która... Wiemy po prostu, czemu to służy. Ma to służyć przede wszystkim poszerzaniu repertuaru i zapraszaniu nowej publiczności. Nie mam odczucia, abyśmy jednocześnie przy tym sprzeniewierzali się czemukolwiek, tak?
Tradycji
na przykład. Zwłaszcza, że no, zawsze muzyka była jakiegoś rodzaju poszukiwaniem. No to tylko dzisiaj, jeśli zamkniemy faktycznie klasykę w takich muzealnych ramach, no to wyda nam się ona czymś stałym.
Wciąż zakurzonym.
Tak, natomiast jakbyśmy spojrzeli na przebieg dziejów, no to nigdy tak to nie wyglądało. Na koniec powiem też, że nie sięgamy tylko do mainstreamu, bo twórczość młodych kompozytorów, kompozytorek też pojawia się na naszych koncertach. W zeszłym roku mieliśmy, w tym roku, przepraszam, jeszcze mieliśmy koncert, w którym graliśmy w Celestacie zarówno twórczość kompozytorów dwudziestowiecznych, Weinberga i Laksa chociażby, ale też utwór młodej polskiej kompozytorki i młodego polskiego kompozytora, więc tutaj pojawiają się również takie nurty.
Mariaże są możliwe.
Tak. Na zakończenie sezonu również pojawi się na samym otwarciu zresztą koncertu Filharmonii Krakowskiej utwór Martyny Koseckiej z 2014 roku, więc to naprawdę jest
świeżyny.
Bardzo, bardzo nowa muzyka. Nie sądzę tylko, że trzeba ją koniecznie jakoś tak izolować. Mm-hmm. Bardzo ważnym nurtem naszego programu jest łączenie różnego rodzaju stylistyk, gatunków muzycznych. I tutaj chociażby przykładem posłużę się koncertu Herman Mykietyn, gdzie mieliśmy muzykę z lat 60., muzykę filmową, ale także muzykę Pawła Mykietyna oraz jego koncert wiolonczelowy numer 2. Więc też absolutnie nowe dzieło. Świetnie już zakorzenione, myślę, w kanonie, bo można śmiało je nazwać już arcydziełem współczesnym, no ale przecież też nie mainstream, prawda?
To prawda. A propos takiego otwarcia i zmian w myśleniu o muzyce klasycznej, mam do ciebie jeszcze pytanie właśnie o przestrzeń, którą wybraliście. Abstrahując od powodów, ale myślę, że jednym z nich ten industrial, który też wskazujecie, czy jakby inne otwarcie, nie właśnie filharmonia, która kojarzy się niemal jak z kapciami kiedyś w bibliotece czy w muzeum. Czy to jest też taki rodzaj pokazania tego, że możemy inaczej, możemy na stojąco, możemy z pewnym szuraniem na betonie. Wcale nie potrzebujemy do tego anturażu wielkiej sceny z barokową ornamentyką, tylko wręcz przeciwnie, potrzebujemy tylko muzyki. Mhm. Jak widzicie taką przestrzeń w tych swoich nowych poszukiwaniach?
My musimy być w różnego rodzaju miejscach, bo szukamy publiczności również. Już pomijam fakt oczywisty, że Sinfonietta na razie nie ma swojej stałej siedziby. Natomiast
jest puszczę na to zasłonę milczenia, dobrze? Bo to otwiera się nowy, taki niekończący się od 20 lat, prawda? Nieważne.
Tak, tak. No ale on się wyłania powoli.
Tak.
Natomiast my też cenimy sobie te koncerty w Filharmonii, żeby to nie zabrzmiało jakoś tak, jakbyśmy się mieli dystansować.
Nie no, absolutnie. Nie. Tutaj mam nadzieję, że wszyscy słuchacze i słuchaczki rozumieją, że absolutnie nie jest to żadna szpila w kierunku Filharmonii, wręcz przeciwnie.
Tak, tak. Nawet sopranistka, która ostatnio grała z nami, Filipa Boyle, była zachwycona tą przestrzenią, akustyką i takie głosy nawet od zagranicznych artystów wciąż dostajemy. Także Filharmonia to jest jeden filar jakby, no i tym drugim budującym się powoli są takie bardziej nowoczesne przestrzenie. I to będzie oczywiście Teatr Łaźnia Nowa. Mm-hmm. Tak jak powiedziałaś, postindustrialna przestrzeń. Mm-hmm. No ale także chociażby Muzeum Fotografii. Zupełnie nowy obiekt, w którym my wykonujemy koncerty kameralne. I okazuje się kapitalnie też akustycznie przystosowany do koncertów. Byłem tym zupełnie zaskoczony, bo nie podejrzewam, że projektanci myśleli o takim zastosowaniu,
tak.
Ale muzyka brzmi tam naprawdę świetnie, ożywczo. No a Łaźnia Nowa to oczywiście też jest pewien kontekst festiwalu Sacrum Profanum, który się z tym miejscem kojarzy. Oczywiście też festiwalu Boska Komedia. Wszystko to są wydarzenia takie bardzo również śmiałe artystycznie, prawda? Na Sacrum Profanum zresztą mogę powiedzieć również wracamy w tym roku. Bodajże po 9 latach przerwy, więc to też jest...
A to też jest ładna informacja dzisiaj o poranku w takim razie.
Taki chyba sygnał również świadczący o tym, że ten nurt muzyki współczesnej coraz mocniej wraca.
No to panie Krzysztofie, pan teraz pięknie zaprosi na jutrzejszy koncert, powie gdzie, kiedy, gdzie szukać informacji i będziemy się z państwem żegnać, żeby państwo zdążyli wypić trzecią kawę, powiedzmy, jest prawie 10:00.
Proszę państwa, jutro, czyli w czwartek o godzinę 19:00 w Teatrze Łaźnia Nowa w Nowej Hucie Sinfonietta Krakowia zagra z Agatą Zubel, światowej sławy śpiewaczką, która specjalnie dla państwa wybrała program złożony z pieśni Gustawa i Almy Malerów, którzy, jak już mówiliśmy, dzielili życie, ale ich muzyka była zupełnie różna. Mam nadzieję, że z tego mariażu muzycznego jutro wyniesiecie Państwo mnóstwo świetnych emocji koncertowych. Także zapraszam jeszcze raz jutro o godzinie 19 w Teatrze Łaźnia Nowa. Wszelkie informacje na ten temat oraz bilety na stronie sinfonietta.pl.
Proszę Państwa, no lepiej się nie mogło skończyć, lepiej nie mógł się skończyć ten poranny program w Radiu Kraków Kultura. Wojtek Zawada realizował dla Państwa dzisiejszy program. Uśmiecha się tutaj dzielnie zza magicznej szyby. Niemal go widać, ale coś cały czas się odbija, więc mimo wszystko przekazuje machanie, którego być może nie ma, ale ja sobie je wyobrażam teraz radośnie. Krzysztof Siwoń również żegna się z Państwem. Mój drugi dzisiejszy gość, Georgina Grybos, dziękując bardzo, bardzo za uwagę i za te dwie poranne godziny, które mam nadzieję były wyjątkowo dla Państwa ożywcze. Do usłyszenia.